Godzina 11:00. Słuchacie Off Radio Kraków, audycji Off On, a jest już z nami kolejny gość, czyli Jan Sławiński, którego znacie zapewne bardziej pod pseudonimem Anonimowy Grzybiarz. No a będziemy rozmawiać o Batmanie. Cześć.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Właśnie, Batman, który już na ekranach i kin u nas gościł, teraz gości na tych co mniejszych, bo pojawił się właśnie na platformie HBO Max i tak sobie pomyślałem, że to jest dobry może powód, może dobry taki przyczynek do tego, żeby o tym filmie porozmawiać. Zacznę może od takiego ogółu, to znaczy od twoich wrażeń w ogóle po tym filmie. Nie wiem, jak on tobie się podobał, jak on ci podpasował, jak ty w ogóle go plasujesz na tle innych Batmanów?
No ja muszę powiedzieć od razu, nie będę ukrywał, że jestem fanem tego filmu. Potrzebowałem chyba takiej wizji Batmana, jednocześnie trochę przez to, że chyba te dwa poprzednie filmy o Batmanie, czyli filmy Zacka Snydera, no nie do końca się udały, a jednocześnie trochę poczułem takiego Batmana przez to, że on bardzo wyróżnia się obecnie na tyle tego, co prezentuje kino superbohaterskie, no nie ukrywamy, zdominowane przez MCU i produkcje Marvel Studios. Tutaj dla mnie to był taki oddech trochę świeżego powietrza, chyba można tak powiedzieć, ponieważ no, ta dopieszczona wizja pod względem wizualnym, pod względem formalnym, no, to było coś, co mnie zachwyciło w ogóle, właśnie wizja Gotham, wizja tego mrocznego świata. Wiadomo, że to zaraz ktoś powie, że to jest wtórne wobec Finchera i Siedem i Zodiaka i tak dalej, jasne, ale jakby zaadaptowanie tej estetyki na ten grunt komiksowy, no wydaje mi się, że bardzo fajnie tutaj zagrało i właśnie Batman w tej takiej estetyce fincherowskiej bardzo dobrze się sprawdza. Jak najbardziej ja jestem fanem tego filmu i widziałem go dwa razy, no pewnie kolejny raz właśnie zobaczę teraz na HBO Max i podejrzewam, że no gdzieś tam będzie to jedna z moich ulubionych wizji w ogóle Mrocznego Rycerza w kinie, bo też wiadomo, że mam wielki sentyment do Bartona, do powrotu Batmana, który widziałem mając, nie wiem, 6 lat i po prostu mnie przeraził totalnie, no bo jednak to było bardzo mroczne, takie wręcz horrorowe kino. Natomiast no, wydaje mi się, że na pewno ten Batman nowy lepiej się zestarzeje niż Batman Nolana, które w momencie premiery też były wielkimi hitami i też je uwielbiałem, natomiast ilekroć do nich wracam po latach, to coraz więcej widzę tam pewnych mankamentów, czy to scenariuszowych, czy właśnie realizacyjnych, które sprawiają, że te filmy no nie do końca już robią takie wrażenie jak kiedyś.
To do tych innych Batmanów może sobie za chwilkę przejdziemy. Ja się też podpisuję pod tym, co powiedziałeś, czyli ja fanem nowego Batmana jestem i chyba też brakowało mi takiej wizji dotąd. To znaczy wizji chyba też bardzo bliskiej pierwowzorowi komiksowemu, to znaczy temu, jak ten świat został tutaj zbudowany. Mówiłeś o tej warstwie formalnej, wizualnej, a z drugiej strony właśnie tej warstwie takiej detektywistycznej, która za tym filmem stoi, bo ten Batman jest troszkę chyba inny niż te poprzednie wersje.
Tak, no tutaj ta warstwa właśnie detektywistyczna, to, że cała fabuła jest oparta na takim schemacie kryminału, czy opowieści kryminalnej, to na pewno jest też czymś, co wyróżnia tego Batmana Matta Reevesa na tle poprzednich. Zresztą Batman właśnie jest tyle ciekawą postacią, że ona jest na tyle pojemna, że tak naprawdę no, każdy reżyser, który bierze się za tą postać, no to wprowadza do tego świata coś nowego i ma inną wizję tego bohatera, bo no, wiadomo, że tam pierwsze ekranizacje Batmana to były jeszcze w latach 40. w formie takich seriali kinowych, czy takich krótkich filmów, które puszczano przed seansami pełnometrażowych produkcji w kinach. Potem mieliśmy serial w latach 60. z takim kampowym Adamem Westem. No zresztą to było też jakby znak swoich czasów, bo wtedy w komiksach była tak zwana srebrna era i komiksy były wtedy dość mocno ograniczane cenzorsko, więc one też były po prostu kierowane głównie dla dzieci, dlatego Batman tam właśnie walczył z dinozaurami i były jakieś takie klimaty, z którymi dzisiaj go raczej nie kojarzymy. Wydaje mi się, że właśnie to teraz pójście w tą detektywistyczną odnogę, powiedzmy, przygód Mrocznego Rycerza, to właśnie trochę zbliża ten film do właśnie komiksów, ale też do na przykład tego serialu animowanego Batman The Animated Series, który no, jest kultowy i tak naprawdę dla wielu osób zdefiniował postać Batmana. No, podejrzewam, że tutaj dla naszych słuchaczy również, bo w Polsce on też był emitowany czy to na Polsacie, czy na bodajże TVP2. jeszcze w latach 90., więc dla wielu osób to było pierwsze zetknięcie w ogóle z Mrocznym Rycerzem, jeszcze zanim na przykład zaczęli czytać komiksy TM Semik. Więc wydaje mi się, że ten, to nie wiem, też gry z serii Arkham, tutaj jest jakby bardzo duża, tam mamy ten w ogóle taki tryb detektywa jako element gameplayu i jakby oczywiście, że to są gry akcji nastawione na to, że Batman jednak tam walczy z swoimi przeciwnikami, ale też no, mamy tam te elementy takie, że trzeba rozwiązać pewne zagadki, znaleźć dowody, ślady i połączyć to wszystko w jakąś układankę, w całość. W tym filmie Matta Reevesa to o tyle fajnie działa, że rzeczywiście to po prostu mega pasuje do tego klimatu neo-noir, tak, który jest jakby budowany od samego początku. Mamy tą narrację z offu w pierwszej scenie, która może jest pretensjonalna, jednak jednocześnie no, w jakiś tam sposób dodaje klimatu i w oczywisty sposób nawiązuje do właśnie czy to kina czarnego, czy właśnie czarnych kryminałów, które no, jakby słyną z tego, że zmęczony detektyw w pierwszoosobowej narracji opisuje świat i własne odczucia. Więc tutaj wydaje mi się, że to akurat pójście w tego Batmana detektywa no jakby sprawdziło się, bo po prostu pasuje do konwencji obranej przez Matta Reevesa.
Wspomnieliśmy komiksy. Tak się zastanawiam, czy ty tutaj dostrzegasz pewne odniesienia do konkretnych tytułów, bo chyba rok pierwszy, jeżeli się nie mylę, takie jest tłumaczenie w Polsce, jest taki komiks, który ukazuje tego Batmana, no właśnie, w tym pierwszym roku swojej działalności, powiedzielibyśmy sobie. No tutaj chyba jest podobnie, to znaczy ten Batman jest taki dopiero świeżo upieczony, jeżeli chodzi o te eskapady nocne i o to sianie postrachu pomiędzy właśnie jakimiś grupami przestępczymi. Nie wiem, czy dostrzegasz tutaj takie nitki?
Ten rok pierwszy tak najbardziej, zresztą też on służył jako inspiracja Nolanowi przy Batman Początek. Natomiast tutaj też kolejny raz mamy inspirację taką maxi serią, która miała 12 zeszytów. To po polsku się nazywa Batman Długie Halloween, bo też podobnie jak tutaj mieliśmy akcję osadzoną w trakcie tego święta, ale jednocześnie tam duży nacisk został położony na taki wątek tych gangsterskich rodzin. I tutaj też się przewija i właśnie tam Carmen Falcone i Maroni, no to jest gdzieś tam w tle się dzieje oczywiście u Matta Reevesa, natomiast no ten wątek gangsterski taki tego podziemia Gotham i tego, że właśnie tak naprawdę gangsterzy rządzą tym miastem gdzieś tam właśnie troszkę z ukrycia, no to właśnie to też mi się wydaje, że to jest, można powiedzieć, że jest bezpośrednio zaczerpnięte właśnie z Long Halloween. Zresztą Long Halloween, czyli to długie Halloween, jest o tyle dobrym przykładem, że właśnie to jest komiks też skupiony na śledztwie. Mamy tam mordercę, który zabija w święta, czy to Dzień Kobiet, czy to właśnie Halloween, czy Święto Dziękczynienia. No i Batman po prostu przez cały rok podąża za kolejnymi ofiarami, zbiera kolejne poszlaki. Więc to jest bardzo komiks nastawiony właśnie też na budowanie takiego napięcia, budowanie klimatu i właśnie tą kryminalną zagadkę. Więc tutaj pod tym względem też jest to inspiracja, chociaż oczywiście no, fabuła jest zupełnie inna niż u Matta Reevesa. Pod względem jeszcze takiego klimatu i jakby ukazania tego Gotham, które no, z jednej strony jest takie groteskowe, z drugiej strony jest realistyczne, no tu mamy taki trochę miks. Bo nie jest to takie Gotham jak u Nolana, które było no, praktycznie jakimś Nowym Jorkiem czy Chicago, które po prostu nazywało się Gotham. Natomiast ostatnio, niedawno ukazał się taki komiks, on jest dość świeży, Batman Imposter. I to jest właśnie komiks, który zresztą twórcy gdzieś tam otwarcie o tym mówią, że oni byli zainspirowani tą wizją Matta Reevesa. Oczywiście to się ukazało równolegle, w sensie komiks i film, więc to jakby oni gdzieś tam pewnie mieli do tego dostęp troszkę wcześniej. Tam też jest właśnie taki Batman, który trochę jest taki nieopierzony i popełnia różne błędy, natomiast no właśnie ta estetyka świata i bohatera jest właśnie trochę podobna do tego, co mamy u Reevesa.
To o tym Batmanie i o tym jego nieupierzeniu w cudzysłowie jeszcze sobie porozmawiamy, ale ja właśnie może chciałbym wrócić do Nolana i jego wizji Batmana, bo wspomniałeś, że to taka bardzo realistyczna wizja, to znaczy to miasto wygląda jak współczesny Nowy Jork, wygląda jak współczesne Chicago. Ja miałem, powiem ci, od początku z tym jakiś problem, to znaczy bardzo dużo ludzi doszukiwało się tam nawiązań do takiej ery post 11 września, po zamachach, doszukiwali się tam pewnych aluzji do prezydentury Busha. ale gdzieś zawsze po prostu ten realistyczny klucz jakoś mi nie pasował do tego stopnia, że ostatnio mi taki znajomy, który też ma problem z tymi Batmanami Nolana, powiedział, że no sam koncept faceta, który biega w jakimś dziwnym stroju po mieście, jeżeli ukazujemy to w takim kluczu realistycznym, no to to samo w sobie trochę się gryzie. Doceniam Nolana, szczególnie te wszystkie sceny akcji, które on analogowo nakręcił i zrealizował, natomiast no miałem jakiś pewien zgrzyt z tą wizją. Nie wiem właśnie jak ty, bo powiedziałeś, że te Batmany mogą się gorzej starzeć.
Ja mam takie wrażenie właśnie, że ilekroć wracam do tych filmów, bo też no, lubię czasem do nich wrócić, tylko że właśnie z każdym kolejnym seansem trochę jest tak, że zastanawiam się, czemu ja do tego wracam, może lepiej zostawić sobie te dobre wspomnienia, które mam tam z pierwszych seansów. No, te filmy się starzeją, by to powiedzieć, no... Problemem na przykład trzeciej części jest to, że ona musiała przeskoczyć w jakiś sposób drugą, w której mieliśmy Heatha Ledgera, który skradszał i jakby trochę no, ustawił poprzeczkę tak wysoko, że troszkę nie Tom Hardy, który uważam, że jest w porządku w roli Bane'a, no to jakby no, nie do końca miał z czym tam dealować, tak? Jakby gdzieś tam pod takim względem. Ta fabuła w tej trzeciej części się trochę rozpada, no bo nie wiem, na końcu mamy znowu Batmana z bombą, który gdzieś tam odlatuje w stronę zachodzącego słońca i jakby no, niektórzy się dopatrują w tym właśnie nawiązania do tego serialu, czy tam do filmu kinowego z lat 60., gdzie Adam West też, to pewnie słuchacze znają z memów albo z gifów, jest taki Batman, który biega z taką bombą nad głową i nie ma jej gdzie wyrzucić, bo tutaj są zakonnice, a tutaj kaczki idą i nie ma się jej gdzie pozbyć. No i jakby no gdzieś tam się to troszkę rozpada, ale to też jest chyba taka maniera pisania Nolana, który jakby super zaczyna często i ma bardzo fajne pomysły na jakby to, jak wyjść z fabuły, natomiast no gdzieś tam nie domaga czasem w zakończeniach. To, znaczy, to też jest jakaś moja subiektywna opinia, bo tak mam, lubię jego filmy, natomiast no często gdzieś mi się wydaje, że nie do końca on wie, jak to właśnie skończyć tak, żeby rzeczywiście dowieść się, co trzeba. Więc to pod takim względem chyba gdzieś te filmy się starzeją, że po prostu może kiedyś nie zauważaliśmy tego tak bardzo, bo też tych filmów superhero nie było tak dużo i może nie było to dla nas tak powszechne, więc jak właśnie pojawiał się taki Mroczny Rycerz, no to wszyscy byli zachwyceni, czy tam większość była zachwycona, no bo jednak była to jakaś jakość. A teraz jak mamy trochę więcej tych produkcji, też jasne, że część jest zrobiona na jedno kopyto i jakby tak od sztancy, zwłaszcza te Marvelki nowe, no to trochę inaczej na to patrzymy po prostu, na te starsze filmy i też mamy je do czego porównać i dlatego one trochę nie wytrzymują może tej próby czasu i właśnie tego porównania.
O tych Marvelach, o których wspomniałeś, jeszcze sobie porozmawiamy, ale mówiłeś, że w przypadku na przykład Mrocznego Rycerza Nolana, no była jedna postać, która skradła show, był to oczywiście Joker. Tutaj mamy znowu kilku takich czarnych charakterów. Mamy Batmana z nowym aktorem w tej roli. Właśnie chciałem cię zapytać trochę o obsadę tego filmu i kto według ciebie tutaj skradł show w tym całym właśnie 3-godzinnym Batmanie Matta Reevesa.
Nie wiem, czy tutaj jest ktoś, kto by się tak wyróżniał właśnie, tak jak tam wyróżniał się Heath Ledger. Natomiast no, według mnie tutaj ta obsada w ogóle i to, jak zostały przedstawione postaci, to dla mnie jest bardzo, bardzo duży plus tego filmu, bo ja po prostu też chcę wiedzieć, co będzie dalej z tymi postaciami. Chcę wiedzieć, co się stanie z kobietą kot, chcę wiedzieć, co się stanie z Cobblepotem, czyli z pingwinem, więc jakby pod tym względem wydaje mi się, że tutaj twórcy wzięli jakieś elementy właśnie z poprzednich interpretacji tych postaci, to właśnie z komiksów, gier, z filmów. I jakoś tak je zmiksowali, że jednocześnie otrzymując znajome postaci, bo i Kobieta Kot się pojawiała wcześniej, i Pingwin, i Riddler, no w zupełnie nowym wydaniu, co prawda. Natomiast no to wszystko były postaci, które były już wielokrotnie wykorzystywane, natomiast no tutaj dostały jakieś takie nowe życie, które sprawia, że rzeczywiście chce się śledzić te postaci, chce się o nich wiedzieć więcej. Dlatego też bardzo cieszę się, że będzie ten serial o Pingwinie na HBO, który no, dla mnie ten Colin Farrell w tej roli, no to gdzieś tam był super elementem jednocześnie komediowym, bo Tam jest to scena przesłuchania gdzieś tam pod jakimś mostem, już po tym pościgu Batmana za Pingwinem i oni go przesłuchują z Gordonem, no to dla mnie to jest super, w ogóle chyba jeden z ulubionych elementów filmu, po prostu on tam z nich kpi w żywo oczy i jakby gdzieś tam się z nich wyśmiewa, że o, dobrali się dwaj detektywi, a nie znają hiszpańskiego, tak, więc jakby to gdzieś tam pod tym względem jest fajnie, no bo ten film też jest tak w dużej mierze wyprany z humoru, w sensie to nie jest taki humor właśnie jak w Marvelu, gdzie każdy musi rzucić jakimś tam bon motem, żeby było śmiesznie i mieć swój one-liner, tylko no, ten humor gdzieś tam jest taki trochę stonowany przez to, że cała ta historia jest dość poważna, mroczna i taka niesprzyjająca do żartów, więc to też jest fajne. Co do Batmana, no to mi się w ogóle podoba to, że ten Bruce Wayne jest w ogóle gdzieś tam na trzecim planie tak naprawdę, że mamy chyba 3-4 sceny, w których on się pojawia, z czego chyba dwie takie, gdzie rzeczywiście jest go więcej, czyli tam scenę pogrzebu i scenę z Alfredem, a tak to podoba mi się to właśnie, że jest skupienie na Batmanie, to, że ta jego misja jest ważna i że gość po prostu no, całe noce gdzieś tam patroluje Gotham i potem siedzi w ciemnych okularach w ciągu dnia jak na kacu, żeby po prostu słońce go nie raziło. Fajną ma w ogóle chemię z Gordonem, że tam fajny jest bardzo taka kumpelska relacja, ale jeszcze nie taka uformowana, no bo tu mamy znowu drugi rok działalności Batmana. Ten Batman jest ciągle dla mieszkańców Gotham trochę taką mityczną postacią, nie do końca wiadomo, czy to miejska legenda, czy nie. I fajnie on się dociera z tym Gordonem, że pewne rzeczy oni rozumieją jakby bez słowa, a jednocześnie w wielu miejscach gdzieś tam muszą się jeszcze siebie nawzajem nauczyć, więc to jest bardzo fajne. Zresztą też chyba wydaje mi się, że to jest pierwszy film, który tak bardzo pokazuje tą relację Gordona z Batmanem na takim jakby rzeczywiście partnerskim poziomie, bo tam Gary Oldman miał oczywiście dużą rolę jako Gordon u Nolana, natomiast no tam on trochę też był takim jakby sidekickiem, pomocnikiem, a tutaj gdzieś tam no to, że oni wspólnie chodzą na te miejsca zbrodni, wspólnie rozwiązują te łamigłówki Riddlera, no to jakoś tak wydaje mi się, że fajniej to pokazuje właśnie to ich jakieś tam partnerstwo. Zoe Kravitz jako Catwoman. Tak będę leciał chyba trochę po kolei, bo,
jasne,
bo się tak rozpędziłem, więc no to dla mnie też okej. Jakby tutaj jest fajne to, że ta postać ma jakiś ten taki background właśnie komiksowy, to znaczy nie wiem, na ile możemy spoilerować, bo to w sumie film był już dawno w kinach.
Możemy.
Tak, dobra, no bo tutaj jest też ten wątek, tak a propos komiksów, no to on jest też zaczerpnięty z takiego komiksu When in Rome. To jest taki komiks o Catwoman, która właśnie dowiaduje się, że prawdopodobnie jej ojcem jest Carmine Falcone, czyli właśnie jeden z tych bossów Gotham. I tutaj też to fajnie zostało wplecione w tą fabułę u Matta Reevesa, bo jakoś tak dodaje, jakby buduje większą stawkę przy tej postaci Catwoman, która w ogóle zostaje fajnie wprowadzona, no bo ona jakby jest tą kocią włamywaczką, ale tak naprawdę poznajemy ją nie wtedy, gdy robi jakiś rabunkowy napad, ale wtedy, gdy chce uratować przyjaciółkę tak naprawdę, bo ona włamuje się do tego sejfu, tego zmarłego burmistrza w momencie po to, by odzyskać dokumenty swojej przyjaciółki i tak naprawdę umożliwić jej ucieczkę. Więc to są fajne jakieś takie drobne elementy, które budują te postaci i trochę wprowadzają coś nowego do tak naprawdę no właśnie znanych bohaterów. Riddler, no też jak go porównamy z Jimem Carreyem, to w ogóle jest niebo a ziemia, to czy oczywiście można być fanem i tej interpretacji, i tej, natomiast to jest zupełnie już co innego. Tu mamy rzeczywiście psychopatę takiego, który właśnie jest mocno gdzieś tam inspirowany Zodiakiem. Zresztą mamy ten cytat, który no, przynajmniej u mnie na seansach w kinie, jak byłem, to kilka osób rozświeszył This is Riddler speaking, który no, bezpośrednio nawiązuje oczywiście do This is Zodiac speaking, więc jakby no, to też no, pytanie, niektórych to bawi, bo gdzieś tam może jest to takie zbyt stara się być zbyt jakieś takie poważne i tak dalej. Natomiast no, fajna interpretacja Riddlera, no, na pewno coś innego. Ja tylko nie do końca jestem przekonany co do tego finału filmu, bo trochę on mi się wydawał. W sensie póki jakby było śledztwo w sprawie Riddlera i póki było szukanie i rozwiązywanie tych jego zagadek, no to było spoko. Bardzo jakoś tam fajnie było nabudowane napięcie, a potem mamy ten dodatkowy finał chyba po to, żeby właśnie było coś bardziej epickiego i spektakularnego na sam koniec. I ja z tym trochę mam problem, bo już tak właśnie trochę jest to taki jak w Powrocie Króla mieliśmy 5 zakończeń, tutaj też jest takie trochę dodatkowe, ale poza tym no to i postaci, i film bardzo spoko.
Zapytam cię jeszcze o jedną postać, która tutaj się pojawia. Ciekawie opisana na Filmwebie. Niewidzialny więzień Arkham. Pojawiła się scena, która została wycięta z filmu, nie trafiła do ostatecznej wersji. Mamy przesłuchanie Batman i Joker. Kolejny aktor, który wciela się w tę postać. Co ty o tym w ogóle myślisz?
Czy jak dla mnie, dobrze, że wycięli tę scenę, bo ona na pewno by trochę dramaturgicznie tam namotała. To znaczy, no mamy analogiczną scenę przesłuchania Riddlera i to zresztą chyba sam reżyser mówił, że oni właśnie głównie wycięli to z tego powodu, żeby no nie było jakby takiej bliźniaczej sceny gdzieś tam blisko siebie. Według mnie bardzo dobrze, bo w ogóle dla mnie ta postać jest niepotrzebna. Może kontrowersyjnie, bo wiem, że ma fanów, ale no jakby chyba też możemy już powiedzieć, że no to ten niewidzialny więzień, tak? To niewidzialny więzień Arkham, no to oczywiście jest Joker, więc jakby trochę jestem zmęczony tą postacią. W sensie takim, że ona się pojawia wszędzie. Mieliśmy wiele świetnych interpretacji, no czy to Joaquin Phoenix, czy właśnie Heath Ledger, czy Jack Nicholson. No jakby później był Jared Leto, który no nie do końca chyba miał pomysł na tę postać. Zresztą w ogóle te filmy były problematyczne Snydera i Ayera, w których on się pojawiał. Natomiast no, wydaje mi się, że jesteśmy już tak przesyceni tą postacią, bo ona się pojawia wszędzie i właśnie w każdym filmie musi być. Prawie w każdym i w grach jest, i w co drugim komiksie. No jakby dajmy mu spokój i po prostu weźmy innych przeciwników Batmana, bo galeria właśnie wrogów Człowieka Nietoperza jest bardzo bogata i na przykład teraz, jeśli na przykład druga część Batmana Matta Reevesa poszłaby w takim kierunku jakichś wojen gangów, co trochę zapowiada właśnie finał, że tam właśnie Pingwin będzie chciał dojść do władzy i tak dalej, więc podejrzewam, że może coś takiego być, chyba że to zostanie pokazane w tym spin-offowym serialu, też nie wiem, ale gdyby chcieli pójść taką stronę, no to mamy bardzo dużo fajnych przeciwników, którzy by super się wpasowali właśnie w taki gangsterski klimat i to jest chociażby Brzuchomówca, który jest takim z jednej strony groteskowym przeciwnikiem Batmana, no bo to jest człowiek, który ma taką kukłę Scarface'a tak naprawdę, to jest jakby trochę człowiek z blizną, czyli jakiś tam szef mafii, no i tak naprawdę on twierdzi, że ta kukła mu wydaje rozkazy i przez to on panuje nad jakimś tam grupą przestępczą, więc to fajnie byłoby chyba wprowadzić do tego świata, który właśnie z jednej strony jest taki trochę groteskowy, a z drugiej strony jednak jest taki realistyczny i tu jakbyśmy mieli takiego bohatera z jakimś takim rozdwojeniem jaźni i właśnie tą kukłą, która nadaje tego groteskowego sznytu trochę, no to myślę, że to byłoby bardzo fajnie i by fajnie zagrało właśnie w tej estetyce nawet fincherowskiej, jeśli oczywiście Reeves będzie chciał ją kontynuować. Więc wykorzystywanie Jokera po raz kolejny, no wydaje mi się, że trochę nie ma sensu, zwłaszcza, że ta usunięta scena pokazała niestety, że trochę nie ma pomysłu na tę postać, że to jest taki miks tego wszystkiego, co już było, doprawiony przez jakiś tam trochę make-up taki bardziej makabryczny. No i do końca no nie wiem, czy jest sens jakby. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby ta postać siedziała w Arkham przez wszystkie, na przykład gdyby to była trylogia, przez wszystkie trzy filmy i po prostu nie wiem, co jakiś czas uciekała i tylko mielibyśmy na początku w jakimś takim prologu to, że Batman musi go złapać i odprowadza go do Arkham, tak? A cała fabuła, żeby się działa wokół kogo innego. No naprawdę nie miałbym nic przeciwko, ale z jednej strony boję się, że jednak tak nie będzie, no bo tutaj jako, że jest to popularna postać, no to wiadomo, że ona też będzie tam jakąś ekscytacją dla fanów i widzów, więc pewnie prędzej czy później z niej niestety skorzystają na większą skalę.
Zapytam cię o DC, o kierunek, w którym oni idą i zapytam cię o Marvela i też kierunek, w którym Marvel idzie, bo ja mam wrażenie, że DC teraz tymi swoimi produkcjami wysuwa się trochę na prowadzenie, to znaczy mieliśmy Jokera, który okazał się wielkim sukcesem też artystycznym, bo przypomnijmy, nagroda główna na festiwalu w Wenecji, teraz mamy Batmana, który raczej pozytywne opinie i oceny zbiera. Po drodze też robią jeszcze inne rzeczy. Tutaj poza anteną wspomnieliśmy taki serial animowany, który też na HBO można oglądać, czyli Harley Quinn, który jest absolutnie dla mnie świetną rozrywką. Po prostu boki zrywałem, jak to oglądałem. No a Marvel mam wrażenie, że tak trochę utknął.
DC korzysta na tym, że przestało gonić Marvela, to znaczy na początku, gdy oni zapowiedzieli właśnie to DC Extended Universe, to no, oni próbowali zrobić tam w 2 lata czy 3 lata to, co Marvel robił przez dekadę, czyli po prostu najpierw wypuszczali solowe filmy, tam Batman i Superman, Wonder Woman, potem Liga Sprawiedliwości, no i to się okazało gdzieś tam klapą, też z tego względu, że jednak widzowie nie byli do tego, nie byli przyzwyczajeni do tych bohaterów, nie byli z nimi tak obyci i nie byli z nimi tak emocjonalnie związani jak w przypadku chyba Marvela, tak mi się wydaje, który jednak więcej czasu poświęcił na to budowanie tej relacji z widzem i właśnie gdzieś tam dokładanie powoli, ale konsekwentnie tych kolejnych elementów tego wspólnego uniwersum w Marvel Cinematic Universe. I to się wywaliło gdzieś tam boleśnie na twarz. Jakby zresztą no, odsunęli Zacka Snydera całkowicie chyba i są jakieś plotki, że ten Flash, który ma nadejść, on bodajże w listopadzie będzie miał premierę, o ile nic nie zostało przesunięte, bo to też bardzo cały czas się zmienia, więc mogę mieć nieświeże informacje. Natomiast no, on też ma tam eksplorować ten koncept multiversum, trochę tak jak Spider-Man No Way Home, I nowy Doctor Strange. No i tam właśnie ma się pojawić chociażby Batman Michaela Keatona, czyli Batman Bartonowski. To jest, no, jest to jakiś fajny pomysł, natomiast jak to wyjdzie, to nie wiem, bo to znowu mam takie wrażenie, że oni po prostu znów próbują dogonić Marvela i zrobić to, co się sprzedaje obecnie. A wiadomo, że No Way Home miał jakieś szalone w ogóle wyniki w box office. Więc fajnie jakby właśnie oni poszli w taką stronę tych solo projektów, tak? Bo i Suicide Squad Jamesa Gunna był super, może nie odniósł sukcesu finansowego, ale też to był film z Erką, trochę wypuszczony zaraz tam po, znaczy jakby w chyba niekorzystnym okresie, bo jeszcze tam blisko tego zamknięcia kin pandemicznego i tak dalej, no podejrzewam, że to mogło mieć też wpływ. Też, że chyba był równolegle na HBO Max w Ameryce, więc to podejrzewam, że wszystko gdzieś tam wpłynęło na wynik finansowy, ale jako film był bardzo fajny, był odważny, był jakby charakterystyczny i charakterny. No mamy tego Batmana. Zobaczymy, co będzie z Black Adamem, bo to też jest o tyle ciekawa produkcja, że Shazam był fajny, był takim kinem nowej przygody. Tutaj mamy The Rocka też w obsadzie, który no, na pewno gdzieś tam przyciąga do kin i przyciąga fanów. Zobaczymy, bo jakby nie do końca potrafię teraz powiedzieć, gdzie oni zmierzają, bo z jednej strony właśnie trochę są jeszcze uczepieni tego Marvela i w sensie tej pogoni za Marvelem, ale jednocześnie chyba zrezygnowali z tego wspólnego uniwersum, co wyjdzie chyba wszystkim na dobre. Więc jakby czekam bardziej na solowe projekty niż te właśnie takie jakieś hybrydowe trochę, w sensie takim właśnie jak ten Flash, który gdzieś tam ma eksplorować jakieś inne uniwersa, inne wymiary i tak dalej, bo boję się, że to nie zagra za dobrze. A co do Marvela, to trochę chyba ja jestem zmęczony, to znaczy w ogóle uwielbiam te wszystko do Endgame, tak naprawdę praktycznie wszystko to uwielbiam. Pisałem o tym magisterkę, pisałem o tym licencjat, więc jakby oglądałem te filmy 100 razy i pod różnym kątem je gdzieś tam badałem, że tak powiem. Ale no jakby trochę teraz chyba tak kiedyś w rozmowie z Michałem Lesiakiem doszliśmy do takiego wniosku, że trochę chyba teraz brakuje takiego charyzmatycznego bohatera, bo wcześniej mieliśmy i Iron Mana, i Kapitana Amerykę. No teraz tak naprawdę mamy te nowe postaci, które trochę no nie mają tej chyba tego czegoś w sobie, żeby pociągnąć to uniwersum. No teraz ja najbardziej czekam na nowego Thora. Zresztą zajawka pojawiła się bodajże wczoraj czy przedwczoraj. No i naprawdę fajnie to wygląda. Też jestem bardziej ciekaw tego filmu z tego względu, że w przeciwieństwie do właśnie tego Spidermana ostatniego, czy Doktora Strange'a, który już za 2 tygodnie bodajże w kinach, no to tam nie, mam wrażenie, że to będzie po prostu zamknięta historia, właśnie skupiona na tym bohaterze, a nie tak jak trochę zapowiada się Doctor Strange, który będzie takim festiwalem fanserwisu, mrugania okiem do fanów i wyciągania jakichś postaci z filmów Marvela sprzed 20 lat, bo tam znowu będzie to multiversum i będzie ta koncepcja mieszania się wszechświatów, więc już się spekuluje, kto się pojawi z jakichś tam X-Menów Bryana Singera, czy się pojawi jakiś, nie wiem, Daredevil w interpretacji Bena Afflecka, który był w 2003 roku w kinach. No i to jest takie bardziej, wolałbym dostać, wiesz, konkretny film, jakiś konsekwentnie opowiedziany, który ma coś do powiedzenia, a nie trochę tak jak było właśnie ze Spider-Manem, który był fajny, bo działała tam nostalgia i jakby właśnie ten fanserwis był super, no bo mieliśmy trzech Spider-Manów naraz, no i wiadomo, że się cieszyłem, ale jakby jak tak na chłodno się o tym pomyśli, no to trochę to jest taki produkt filmopodobny, a nie film jakby z krwi i kości.
No to czekamy, zobaczymy, co DC nam przyniesie, co Marvel nam przyniesie. Batmana oboje polecamy, dostępne na platformie HBO Max. Jan Sławiński, anonimowy grzybiarz, był gościem audycji Off On. Dzięki jeszcze raz za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.